Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych. No i słuchajcie, mówiliśmy ostatnio o trailerach Super Bowlu związanych tutaj, czy wypuszczonych przez Disneya, albo jego filię. No bo to były te rzeczy, które no, nas najbardziej interesują, a przy okazji też chyba najciekawsze z trailerów zaprezentowanych na Super Bowl, ale były też pozostałe i warto by się do nich odnieść, chociażby pokrótce. No bo jakby nie patrzeć, są to te filmy, na które wytwórnie stawiają najbardziej, jeśli są gotowe wydać tutaj duże pieniądze na promocję. Wiadomo, że czas antenowy podczas Super Bowl na reklamy jest bardzo drogi. Więc słuchajcie, film, który może liczyć też na duży budżet reklamowy, którym pewnie będzie głośno, którym już jest głośno od jakiegoś czasu, czyli No Time to Die, nowy James Bond z Danielem Craigiem, Ramin Malekiem, Lashana Lynch i tak dalej. Mówiliście już jakiś czas temu o zwiastunie. Przyznam szczerze, że no, mi się bardziej podobał niż wam. Jak dla mnie wyglądał całkiem
okej. Mi się podobał bardzo.
Ale
Oscar narzeka.
Okej, okay. No standardowo.
Nie, pamiętam tę rozmowę.
A chyba obaj byliśmy bardzo pozytywni, nie?
Obaj byliśmy pozytywni co do niektórych scen, jak na przykład strzelający samochód, ale też no. Obaj byliśmy...
No, znaczy ja byłem bardziej pozytywny, ale też miałem ale. Co można sobie zobaczyć na tym materiał.
Natomiast jak w takim razie wam się podoba ta krótka tutaj reklamówka na Super Bowl?
No tutaj nic nie ma więcej.
No to sklejka,
poza tym, co widzieliśmy, to jest sklejka, tak żeby cię zachęcić. Na pewno jest nowocześnie, nie? Że wiesz, widzisz, że chcą jednak tego starego Bonda też przystosować do nowych widzów, nie? Dlatego mamy te większe... Tutaj prawie cały ten trailer się opiera na tych, że są gadżety, nie? Że mamy pokazany samochód, że strzela, mamy ten samolot, który się składa, nie? I tego starego Bonda do niego wciśniętego. Więc to wygląda to fajnie, wygląda to na pewno energetycznie, nie tak geriatrycznie, jak się spodziewaliśmy wcześniej. I ja na tego Bonda cały czas czekam. Jeśli to jest naprawdę ostatni błąd Daniela Craiga.
Mi się sklejka podoba, właśnie przez to, że jest nastawienie na te gadżety, a te gadżety to było to, co mi się najbardziej podobało w trailerze. Więc widać, sklejka się całkiem podoba. I oczywiście, wiesz, masz samochód, samolot czy coś tam i Bonda, który skacze na linię. Bond to musi na linię skoczyć, a nie jakieś tam super rzeczy. Nie, mi się ta sklejka nawet podoba. Szczerze mówiąc, nie widział tam tego trailera, a tylko to, to nawet bym jeszcze bardziej czekał, bo miałbym wrażenie, że to jest takie pełne akcji, może z takiej trochę przesadzonej akcji, jak te stare Bondy, z niedorzecznymi gadżetami niektórymi i hej, a to mi się podobało.
W ogóle mnie coraz bardziej intryguje ten Bond, nie? Bo i reżyser jest do tego dołączony ciekawy, plus te zapowiedzi też wyglądają naprawdę okej. Okay. Teraz mieliśmy tą informację, że Billie Eilish będzie odpowiadała za tą piosenkę tytułową, więc kurczę, ten projekt z takiego, że po prostu kolejny bądzik przeskoczył mnie na tą półkę, kurczę, no jestem ciekaw, co oni tam zrobią, nie? Bo widać, że naprawdę nad tym pracują, a nie po prostu, żeby odhaczyć, o kurczę, mamy jeszcze Craiga na jedną rundę i trzeba tego Bonda, bo już za długa przerwa jest, nie?
Nie, no to zresztą ten wybór wykonawczyni do piosenki tytułowej no też wskazuje na to, że kurczę, no nie chcą, żeby ta marka zarosła kurzem jednak, nie?
Żeby już tylko chodzili na nią ci, którzy, wiesz, tam... Pamiętają jeszcze były Bondy.
A trochę Spectre trąciło czymś takim, nie? To Spectre było takie, no nic absolutnie nie wnosiło do tej serii. Moim zdaniem, no muszą znaleźć odpowiedni balans między byciem filmem o Bondzie faktycznie i posiadaniem tych charakterystycznych elementów, które nadają tożsamość tej serii, tej postaci, a jednak, no wiecie, pójściem z duchem czasu i żeby te filmy nie wyglądały jak relikt, wiecie, poprzedniej epoki, tylko żeby wyglądały jak nowoczesne właśnie filmy akcji, których zresztą no, cały czas wychodzą, nie? Cały czas mamy jakieś tam Mission Impossible i tego typu rzeczy, ale jednocześnie, no, żeby to wciąż było wiadomo, że to jest James Bond. Nie wiem, mi te zwiastuny na razie to pokazują. Podoba mi się też to, swoją drogą, fajnie, że James Bond w trakcie tych czterech filmów, ten Craiga, od młodego Bonda nagle stał się starym Bondem, w ogóle tak już na schyłku kariery. Ale to jest spoko, nawet jakby Daniel Craig ma twarz do grania starego Bonda, pewnie nawet bardziej niż do grania młodego Bonda.
Ja nigdy nie wierzyłem w tego młodego Bonda.
Ale Casino robił dobrą robotę.
Jak mówili, że to jest, wiesz, na początku swojej podróży i ten, no to...
To jest też fajny myk, żeby użyć właśnie postaci Lashany Lynch jako właśnie tego symbolu tego młodego, tego co idzie, nadchodzi właśnie teraz, nie? I ten nasz Bond będzie musiał albo nadążyć, albo wiecie, odpuścić tak, sobie.
I też fajnie w ogóle, że jednak wzięli tą Lashana Lynch, która jest dojrzałą kobietą, a nie naprawdę jakiegoś młokosa, bo wtedy też byś nie uwierzył, że on został, wiesz, jakimś agentem, który może brać udział w misjach, w których bierze udział James Bond, nie? A tutaj masz kobietę dojrzałą, ale też w takim wieku, że wiesz, że ona jest z tej generacji dzisiejszej, nie? A nie z tej generacji Daniela Craiga, nie? To naprawdę fajnie wygląda.
To jasno zaczyna, ona siedzi w tym samolocie, myślałem, że to Captain Marvel będą reklamować. Tak, a już się tak przyzwyczaiłem do tej bohaterki. No ale dobra, słuchajcie.
Plus jeszcze tylko dodam, że kurczę, dla mnie po tym zwiastunie Rami Malek to jest totalnie doktor No. Jak chodzą, wiesz, te ploty, że on może być doktorem No i coraz bardziej wygląda.
No ja lubię Ramiego Maleka, niech działa.
Niech gra w dobrych filmach, a nie w takich oscarowych, za które dostaje Oscara, może już nie
tak. No niech nie wypycha sobie szczęki, już po co. Dobra, to druga najważniejsza produkcja, czyli Minionki 2. Nie ma co się śmiać, ten film pewnie zarobi górę gotówki.
Czy aż taką górę?
Zarobi górę.
Zarobi górę, ale już Minion... Znaczy, inaczej, nie zarobi już raczej tyle, co poprzednie części. Nie sądzę, żeby to była już ta tendencja rosnąca, jeśli chodzi o markę Minion.
Zdziwi się, jakby to było.
Czy zarobi dużo pieniędzy, nie mam żadnych wątpliwości. Po prostu wydaje mi się, że to nie będą aż takie kwoty,
to jest,
jak...
Wiesz,
to jest prequel jeszcze.
To jest jak Bond, bo to jest też odmłodzenie gru, nie? To jest, okay. Idą w Bonda. dla młodych.
Ja powiem szczerze, bo wiem, że Łukasz zawsze nienawidził Minionków, a ja szczerze więc powiem, że
urodziłem się z nienawiścią do Minionków.
Tak, on jak pierwsze czeku powiedział, to nie było mama, tata, tylko nienawidzę Minionków. Ja powiem szczerze, że na etapie tego Despicable Me ja lubiłem tę serię i lubiłem grę postaci i Minionki według mnie działały spoko moim zdaniem jako tło. Zawsze jak one były gdzieś tam z tyłu, ale no miały być tym takim tłem, jednych bawiły, innych nie, ale wszystko tyczyło się gru, to było spoko. Natomiast film Minionki był straszny. Nawet ja jako osoba, która w miarę lubiła ten świat, no kurde, ani razu nie pamiętam, żebym się zaśmiał dobrze. Nie wiem, bawiło mnie jak mówiły na szczura, to chyba było wszystko, co było zabawne w tym filmie. Więc nie dziwię się, że wracają do gru, ale z drugiej strony to jest prequel, to jest dalej jechanie wiadomo na czym, więc jakoś szczerze mówiąc nie jestem pozytywnie nastawiony. Wydaje mi się, jakby to był ten jeden film, który jeszcze mają, żeby z Disneyem rywalizować na animację z Pixarem i już tnął z tego, już każdego Minionka tam przetnął na pół, żeby z tego jeszcze dwa Minionki, wiecie, czy cokolwiek. Więc
tak
no
działa?
Ja się, dobra, to cieszę się, że Oskar tutaj udzieli merytorycznej wypowiedzi o tym filmie, bo ja nawet nie to, że nie lubię, ja nie rozumiem kompletnie fenomenu Minionków. One nie wyglądają ani fajnie, ani urocze, ani nie są zabawne, ani nie kłam, co jest fajnego w tym ich designie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia.
Co się dzieje. Mnie nigdy nie bawiło, ale jestem pod wrażeniem tego, jaką są machiną marketingową i jak to działa, bo to jest po prostu niesamowite, nie? Że wszędzie widzisz, możesz nie oglądać tych filmów, a i tak wiesz, jak one działają i kim one są, to jest po prostu straszne.
Przerażające, to prawda.
Ja dwa pierwsze filmy oglądało mi się dobrze, ale właśnie dlatego, że Minionki były w tłem, no to jakby to była historia gru i masz tego przestępcy o złotym sercu, który ma popełnić wielki skok, no to według mnie było spoko, bo to było takie mocno pixarowe, jednocześnie jakby każda grupa wiekowa wydaje mi się, że w tym gru, który był już trochę old man gru, znajdowała właśnie coś dla siebie, nie? Ale w momencie, kiedy ostro stawiają na Minionki, to się robi mało zabawnie.
Że w ogóle ten zwiastun wygląda jak przerywniki kiedyś na Cartoon Network angielskim, jak się oglądało, że nagle ci reklamę czegoś dają.
No.
I tak rzucają ci w twarz takim ten głosem angielskiego dziada, że tutaj to i to. I ja mówię, ale miałem przebite, wiesz, taki Wietnam. 95 rok, nie? Oglądam Cartoon Network u dziadków, tak, po angielsku i wybijają mi się reklamy, wiesz, jakiś wafli czy czegoś. I to w ogóle nie było to, no.
No po prostu tak jak mówisz, to jest prequel i to już nie będzie tego Old Man Gru, więc już nawet ja nie będę miał nic dla siebie.
To jest prequel do oczywiście jak ukraść... Jak
księżyc.
Ukraść czy jak ukradłem?
Jak ukraść księżyc.
Tak, Despicable Me, a jednocześnie sequel do tych pierwszych Minionków, więc robi się coraz ciaśniej, żeby tutaj jeszcze robić
tak.
Film.
No wiesz, jednak cała historia gru to była taka, że on adoptuje te trzy córki i masz tego bandytę, który musi jednocześnie znaleźć relację i być ojcem, więc z Minionkami w tle oczywiście.
Nie, tam Minionki biegają po Pałacu Królewskim, to jest zajebiste.
I to było spoko, no a właśnie, a tu masz właśnie, mam wrażenie, no tego nie będzie, więc już to też raczej nie jest film dla mnie.
No dobra, to od Minionków przechodzimy do Top Gun Maverick.
Podobny klimat.
I czy ten film powstał tylko po to, żeby Tom Cruise sobie polatał odrzutowcami? Bo ta reklamówka wygląda dosłownie jak Tom Cruise, wiesz, robiący sobie wideo portfolio, które mógłby
tak, tutaj... albo jak takie portfolio, ten film dla armii, nie? Żeby kogoś rekrutować.
Przecież to jest tylko... Tom Cruise siedzi, Tom Cruise patrzy przez okno, Tom Cruise leci odrzutowcem, Tom Cruise znowu leci odrzutowcem, Tom Cruise biegnie na bieżni.
Ryweczkę w tym razem odrzutowcem.
I to... No to, wiecie, to wygląda jak taki vanity project po prostu. Tom Cruise bardzo chciał sobie mieć ten pretekst, żeby polatać sobie odrzutowcami, ale nie żeby samo chce polatać, tylko żeby jeszcze ludzie na niego patrzyli, jak fajnie lata z odrzutowcami. Wiesz, to tyle.
Ktoś jeszcze pieniądze wydał na to.
Taki projekt jak Mumia, tylko tutaj można mu wybaczyć. Niech sobie tego Mavericka robi, nie? Bo Mumię zrobił pod siebie i to było straszne, ale to miał być film dla wszystkich. A tu jest jednak film przede wszystkim dla Toma Cruise'a, później dla innych, nie? Później dla tych ludzi, którzy jeszcze żyją i pamiętają pierwszy film, a później dla kogoś, kto przypadkiem pewnie wejdzie do kina i zobaczy, o...
Ja tak bardzo nie mam...
Tom Cruise znam. Może...
Ja tak bardzo nie mam żadnej inicjatywy, żeby ten film w kinie zobaczyć. Ale wiecie co, mógłbym narzekać na tą sklejkę, ale czym ona różni się od trailera? Ten trailer był dokładnie taki sam, ten pełnowymiarowy. No. Tylko tam jeszcze Tom Cruise jedzie na motorze. Tom Cruise stoi
jechał
przed...
w oryginale.
No właśnie o to chodzi, bo jechał w oryginale.
Wszystko
ale,
dokładnie.
Ale jakby cały ten motyw jest i... Nic w tym filmie do tej pory mi nie pokazali w żadnym trailerze ani spocie, co by mi mówiło idź na ten film. Widzicie, ja nawet nostalgii nie czuję. To jest ciekawe, że jeszcze jakbym miał jakieś elementy, które wiążą mnie nostalgicznie.
To by było specyficzne, jakbyś miał nostalgię akurat do Top Gun.
Może byłoby specyficzne, ale mimo wszystko, ja nie mam po prostu, nie wiem, nic mnie w tym filmie nie kręci. Ja nawet nie głowy nie dam, że ja zobaczę ten film w ogóle w kinie. Możliwe, że na niego się nawet nie wybiorę. Może nawet nie zauważę, kiedy wyjdzie do kina i kiedy zejdzie z kina.
Jezu, oni przecież tam nawet te na oznaczeniach na kurtce pozmieniali te flagi, żeby tylko Chińczyków nie zdenerwować i innych, którzy mają im dać zarobić. Widzisz, więc to jest projekt przemyślany bardzo, a my tutaj narzekamy, że tylko dla Toma Cruise'a. A on ma być dla wszystkich widocznie.
Okej, okay, dobra, słuchajcie, mówiąc o horrorach, kolejna rzecz, A Quiet Place Part 2, i kurczę, znowu będę tym, co narzeka cały czas, ale tak, ja bardzo lubię A Quiet Place, to był mój ulubiony film zeszłego roku i naprawdę uważam, że to był fantastyczny film, ale oglądam te zwiastuny, wcześniej był oczywiście zwiastun, czy tam teaser, teraz mamy tą reklamówkę, oglądam to i myślę sobie, nie mam absolutnie żadnego interesu, żeby się dowiadywać, jak się ta inwazja zaczęła, co dalej. Teraz kiedy ja już wiem, jak to wyglądają te potwory, już się im przyjrzałem, teraz kiedy wiemy, jak pokonać te potwory, traci, myślę, dużo z tego napięcia i ponownie, to może być fajny film na swoich własnych prawach. Być może będzie się opierał na czymś kompletnie innym niż pierwsza część teraz i co inne będzie, zupełnie jakaś inna rzecz będzie mnie trzymała, wiecie, przy oglądaniu tego i, nie wiem, trzymała w napięciu i tak dalej. Być może, nie wiem, skupią się na innych elementach bardziej i spoko, ale po prostu teraz oglądając to myślę sobie, kurczę, nie jestem pewien nawet, czy chciałbym sequel albo prequel do tego filmu, bo mam wrażenie, że ta pierwsza część była na tyle zamknięta, na tyle skończona dla mnie, że nie jestem jakoś, wiecie, podjarany tym mimo wszystko.
Co? Ja trochę wyjdę w kontrze, dlatego że wydaje mi się, że te zwiastuny jednak trochę pokazują, że chcą się skupić na czymś innym. Po pierwsze, już w zwiastunach jest masa potworów i wszyscy to zauważyli, ewidentnie wiedzą. Pokazaliśmy już potwora, rozwaliliśmy potwora, krycie potworów w tym momencie nie da nam kompletnie nic. I te zwiastuny, wydaje mi się, wyraźnie ci to pokazują, że tam nie będzie żadnego ukrywania potworów, że nie na tym, kompletnie nie będą na tym grać. One są wszędzie, one są wyraźnie pokazane, one się ładują tu czy tam, wyłazi z autobusu w trailerze, tutaj koło Krasińskiego się wpierdziela w samochód, więc potwory nie będą tym elementem bezpośredniego przerażenia. I masz tego Cilliana Murphy'ego, który wspomina o tym, że tych ludzi nie warto ratować, że ci, którzy zostali. I masz tą Emily Blunt, która mówi, że wyszli dlatego, że chcą jeszcze, żeby innych ludzi uratować. Może tego, że oni znają sposób na rozwalanie tych potworów w razie czego. Więc wydaje mi się, nie mówię, że to jest pewne i możesz mieć rację, może to być kompletnie nudny film, który jest niepotrzebny, ale na razie z tych fragmentów, które dostajemy, mam wrażenie, że właśnie przeniesienie będzie środka ciężkości na ludzi i na ten tekst Cilliana Murphy'ego, ci ludzie, którzy pozostali, to już nie są ludzie, których warto ratować i jakby na to wszystko przeniosą, a potwory teraz będą jak te zombie w The Walking Dead czy coś takiego, czyli no są, bo stanowią jakieś zagrożenie, ale jednocześnie nie będą w centrum uwagi tak bardzo jak w pierwszym Quiet Place i jeśli to dobrze rozegrają, to jest oczywiście oklepany motyw, że ludzie są najgorsi w postapokalipsie, to wiadomo, to zawsze jest, ale z takimi aktorami jak Cillian Murphy, z Emily Blunt, z młodymi aktorami, którzy też pokazali świetnie się w pierwszym Quiet Place, wydaje mi się, że dalej można to fajnie ograć.
Ja w ogóle jestem ciekaw, czy to nie będzie taka troszkę wolta jak z trylogią Planety Małp. Tą ostatnią, że jednak w każdej części zmieniali środek ciężkości, nie? Że przynosili go więcej ludzi, pokazywali, nie, ten konflikt jest z innej strony trochę pokazywali, tam już jak mieliśmy w jedynce, wiadomo, całe to zarzewie, później mieliśmy to, jak pokazali, co ludzie robią w tym czasie, nie, na końcu też z zupełnie innej strony to pokazali, zaczynaliśmy od tego, jak żyją małpy, później przechodziliśmy też na ludzi i na ten konflikt i tu jestem ciekaw właśnie, jak pokażą to od strony innych ludzi, nie, od strony tego, jak właśnie sobie radzą w tym, że te potwory już, no, są dla nas ograne, nie, no bo to już nie ma sensu jechać tym, co w jedynce, nie, żeby coś tam ukrywać, czy bawić się tym strachem w taki typowy sposób, no tylko na większą skalę to pokazać, nie, jak to wygląda i to może, kurczę, zadziałać, szczególnie z takimi dobrymi aktorami, nie, jak Oscar mówił, nie, mamy Cillian Murphy'ego, który jest fantastyczny i on pasuje do takich ról, nie, do takiego gościa, który może, później, tak, o tym samym pomyślałem od razu i jestem ciekaw, bo ja bardzo bym chciał tutaj zobaczyć Woltę taką właśnie jak w Małpach i nawet bym się nie zdziwił, jakby tak rozwinęli ten świat, żebyśmy jeszcze się doczekali trzeciej części na przykład.
Możliwe, nie? To szczególnie jeśli dwójka zarobi tyle, co trójka, albo nawet niewiele mniej. No okej, okay, zobaczymy. To tak, kolejny zwiastun. O, mój ulubiony. Sonic.
Ej, ja jestem pod wrażeniem tego zwiastuna.
Najbardziej pomysłowy, najbardziej oryginalny, najbardziej kinczowy, ale...
Najlepiej reklamowy, najlepiej wymierzony, bo wzięli tak zawodników, wiesz, tak, wzięli sportowców. No.
Kogo mają kupić sportowcy, jak nie widzą w Super Bowl, nie? No, ale doceniam pomysł i mówię, doceniam ten humor, który tutaj zaprezentowano, bo to jest coś, co się tak kojarzy z Sonikiem, wiesz, z jego, wszystkimi jego interpretacjami, to zawsze, humor Sonicu zawsze był taki mega przaśny i cringe'owy, ale w taki uroczy sposób i mam wrażenie, że ta reklama też jest urocza. W ogóle wszystko, co na razie widzę o tym filmie, już po oczywiście redesignie, no właśnie skłania mi, że faktycznie ładnie oddali tutaj klimat kreskówek, gier, komiksów z Sonikiem, także fani niebieskiego jeża to pewnie kupią totalnie. Ja jestem zaciekawiony, szczerze mówiąc. To wygląda tak bezpretensjonalnie po prostu. I trochę tego oczekujesz po filmie o, wiecie, niebieskim antropomorficznym jeżu, który szybko biega, nie? No raczej, że nie będą udawać, że to jest coś więcej niż głupia historyjka.
To wygląda jak ten detektyw Pikachu, na którym się będę dobrze bawił, naprawdę. A nie
oby.
Tylko...
Oby. No. Może żeby jakaś fabuła
ja
była.
Nie jestem związany w żaden sposób z Sonikiem, więc jak mówisz, że to jest bardzo sonikowe, to mam to troszeczkę gdzieś, bo Sonika mam gdzieś, znaczy może nie, bo bolało, ale...
Do czasu, zobaczysz.
Nieważne, natomiast na razie póki co tak, więc jakby ten humor do mnie nie trafia, ale to nie znaczy, że nie dam szansy, no widzę, że Jim Carrey się znowu ma swoją rolę, wrócił do tego typu roli po latach, gdzie może się pobawić, poszaleć, no i okej, okay, jak na Super Bowl to jest bardzo dobry pomysł na reklamę. Jest cringe'owa do bólu i ten motyw ze sportowcami, którzy nagle mówią, że o, ten gość to nas wyprzedzi. I w ogóle na początku myślałem, że to będzie reklama jakichś, nie wiem, leków albo, tak, no, albo czegoś takiego. Wiesz, nogi mnie bolą po biegu, muszę je rozmasować, ale używam tego kremu czy coś takiego.
A nie, to wyglądało nie? Totalnie jak jakiegoś, wiesz, butów sportowych albo,
no, albo coś takiego, okaże, tak, że w tych butach osiągam, mogę przekroczyć limit. No, tak to wyglądało, ale okej, to przynajmniej było pomysłowe, więc mogę im to oddać. Natomiast Sonika mam gdzieś. Jak będą dobre recenzje i się okaże, że coś z tego wyszło i faktycznie, ej, to wyszło co, chociaż na poziomie tego detektywa Pikachu, to pewnie sprawdzę, ale poza tym, dalej jeszcze, mnie po tym spocie jeszcze, to nie interesuje.
Jeszcze pokochasz, będziemy tu jeszcze za Damem siedzieć. Niedługo będziemy za Damem siedzieć.
Może tak być, to ja będę tym Sonic. Gościem... Ja będę tym gościem kompletnie z zewnątrz, dla którego Sonic praktycznie nie istnieje. Ja go znam tylko z materiałów Adama, więc poza tym Sonika, dla mnie on nie istnieje.
Sonika ostatnio grałem 100 lat temu, więc też...
Ja nie lubię tych gier, to jest mają tak chujowy gameplay, daj spokój w ogóle.
To jak po mieście chodzisz i z ludźmi gadasz, oh fuck.
Tak, ale właśnie ja nie lubię ani tych 3D, szczególnie tych, których się biegnie do przodu i po prostu, wiesz, to jest jak gra rytmiczna, że musisz po prostu w odpowiednich momentach przyciskać przyciski, żeby odbijać się od rzeczy. A nie lubię też tych 2D, bo tam jest jakaś dziwna fizyka w ogóle. Ja jestem wychowany na Super Mario, gdzie jak idziesz do przodu, to on idzie do przodu, jak wiesz, no jest bardzo responsywny, nie? A ten Sonic jakoś tak rozpędza się, nie możesz wtedy wyhamować, nie możesz na spokojnie
tak, masz,
przejść.
Mały wpływ się wydaje, że masz na postać, nie?
Tak, ja nie wiem, jaka nam w to gra, to... Nie, ja nie mam żadnego pojęcia, jakim sobie czerpię jakąkolwiek rozrywkę z grania w tej gry, no ale okej. Okay. Natomiast mówię, ja lubię troszkę ten taki uroczy, cringe'owy humor. No, szczególnie jeśli ktoś widział tą kreskówkę z lat 80. na przykład, która jest strasznie dziwna. No, także jeśli oddadzą to filmie, to, no właśnie wspomniałeś o Jimmy Carreyu. No, Jim Carrey wygląda super w tym filmie, szczerze mówiąc. Wydaje się, że
Jim Carrey to jest ta jedna rzecz, która mnie... Tak, Jim Carrey to jest ta jedna rzecz, która mnie do tego filmu jakkolwiek przyciąga. Niewystarczająca, więc jak usłyszę, że to jest gruby gniot, to chyba nie będę tracił na to czasu. Ale jeśli będzie w miarę okej, to Jim Carrey jest właśnie okej, to mogę zobaczyć.
Jezu, się cieszę, że on tak, że dostał taką rolę, bo jak go już, wiesz, gdzieś w necie się pojawiał w sieci przez ostatnie lata, albo w jakichś programach, to był zawsze taki, wiesz, dziwny, taki, wiesz, jakby mu się coś tam...
Odpierdalał to samo, co tak. W tym trailerze, tylko na żywo.
Tak, tak, na żywo. I to było takie przerażające. Ja wiem, on nie gra, czy on gra?
No nie wiem.
Co się dzieje? Co się dzieje, wiesz? Był... A tutaj wiem, to jest bezpiecznie. Gra.
Jak był z tym, z Danielsem u... Kogo to było? U Kimmela, czy u Conana? Nie pamiętam, u kogoś tam. I też był ten motyw, jak on wychodzi i od razu jest dokładnie takim samym Jim Carreym.
No, ale on jest taki dziwny, jak właśnie gdzieś było spotkanie u niego w domu, się gdzieś wbili jacyś youtuberzy czy coś i to było takie dziwne, nie? Bo on naprawdę nie wiedziałeś, czy naprawdę coś tam się w głowie poprzestawiało i czy nie wiesz, że nie usłyszymy wiadomości jakiejś, że wiesz, znaleźli zwłoki u niego w domu i wiedział, co chodzi od razu, nie?
Skóry czy coś.
Tak, to nie jest przypadek, nie? Jim Carrey już jest ten moment, jak komik w którymś momencie po prostu nie wytrzymał tej zabawy, nie? I od natężenia humoru. No,
niech trochę się wyładuje w tym filmie.
Tak. Ta jego scena była cholernie zabawna z tym,
jak scena była
gościa walnął w brzuchiem. To jest moja postać.
To nie było w scenariuszu, to po prostu Jim Carrey i stwierdził, że zostawią.
Nagrywali go po prostu.
I to zdziwienie tego gościa jest zupełnie autentyczne.
No, on nawet nie ma kostiumu robotnika, on tak przyszedł do pracy.
Okej, dobra, to jak gadaliśmy o Jimie Carreyu, to przejdźmy do nieco mniej szalonej rzeczy, czyli ten SpongeBob nowy. Nie wiem, czy widzieliście poprzednią animację, która jest mega absurdalna i widzę, że idą dalej w tym kierunku. Wygląda to ładnie, szczerze mówiąc. No ja nie jestem fanem za bardzo SpongeBoba i to był, jak się pojawił SpongeBob na polskim Nickelodeon, to ja już byłem poza tym, nie? Jakby minęliśmy się idealnie po prostu. Więc no, mnie to kompletnie ominęło, nigdy nie byłem fanem, natomiast widziałem fragmenty właśnie tej poprzedniej animacji, nie wiem, jak ona się nazywała, ale ona jest tak dziwna i to jest taka wręcz surrealistyczna rzecz, która myślę, że nie jest zupełnie dla dzieciaków, bo to jest zbyt, wiesz, pokręcone. I to troszkę wygląda podobnie, jak się ten Keanu Reeves tutaj pojawia nagle i ten humor jest taki bardzo absurdalny i randomowy. No wygląda to ciekawie, kurczę. Jakbym znał jakiegoś fana SpongeBoba i by mi włączył to i stwierdził, chodź obejrzymy, bo to jest fajne, to bym oglądał, ale tak sam z siebie chyba raczej sobie odpuszczę.
Znaczy ja to się w ogóle minąłem z polskim Nickelodeon, więc ja nie tylko ze SpongeBobem i z polskim Cartoon Network w sumie też, więc dla mnie to... Wiem, że SpongeBob istnieje, wiem jak wygląda, mniej więcej na tym moja znajomość SpongeBoba się kończy, ale ten trailer wyglądał na tyle dziwnie, że mam podobne wrażenie co do ciebie, że jakoś nie mam po nim takiego, muszę iść to zobaczyć koniecznie. Ale jakby gdzieś tam z jakiegoś powodu miałbym to oglądać, to bym, że tak powiem, nie wyłączył.
Nie, jakbym miał jakąś animację zobaczyć w tym roku, tak, wiesz, później na jakimś streamingu czy na czymś, to bym na pewno to szybciej zobaczył niż kolejną z DC albo z tych wszystkich taśmówek. Wygląda naprawdę, no, ciekawie po prostu, nie? A z Nickelodeon też miałem ten moment, że SpongeBob to już było po moich czasach, ale ja z Nickelodeon tylko chyba pamiętam tą Hey Arnold, to było tym dzieciaku, co miał taką głowę spłaszczoną?
Tak.
O, to było zabawne, to by mogli super zrobić kinówkę. No.
Był jakiś film chyba z Arnoldem, ale to... A nie wiem, czy czegoś nie planują też swoją drogą, żeby wrócić do tej postaci, bo to jest dobry moment, bo właśnie to pokolenie, które to oglądało, mniej więcej właśnie w moim wieku, no właśnie teraz jest w moim wieku, więc spokojnie myślę, że jakaś grupa ludzi by na to poszła. No ale okej, no... I ta sprawa, że też swoją drogą animacja jest całkiem ładna, nie? Widać, że pakowali to dużo większe pieniądze niż pakują po prostu w serial, no bo to wygląda super, szczerze mówiąc, ten, wiecie, taka tekstura tych wszystkich rzeczy, nie?
No i wiesz, nawet jako osoba, która w ogóle nie zna SpongeBoba, widzę całą tą metatekstualność, czyli to, że ej, reklamy na Super Bowlu kosztują dużo pieniędzy, no to pośmiejmy się nawet z tego. Więc widzisz, że to, ja mówię, oglądam to, nie znam SpongeBoba, ale widzę, okej, to jest meta.
No dobra, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy. Chyba nic nie pominęliśmy. No właśnie, kurczę, powiem szczerze, tak sobie ta stawka wygląda, nie? Jakby nie widzę tutaj zbyt wielu rzeczy, które by mi jakoś, nie wiem, zmieniły moje postrzeganie na jakiś film, nie? Żebym nagle zobaczył coś i stwierdził, kurczę, to wygląda fajnie. Tak jak pamiętam, że rok temu, nie wiem, Scary Stories to Tell in the Dark na przykład było fajnie zaprezentowane w formie takich króciutkich klipów powrzucanych tam między inne rzeczy. I to przyznam, że to mnie zaintrygowało na przykład. W tym roku jakoś tak, okej, jakby większość rzeczy już znam. I jakoś już opinię mam. Większość tych zwiastunów to są właśnie po prostu, znaczy większość tych materiałów to są po prostu sklejki z tych zwiastunów. Mało jest jakichś takich tutaj, może poza właśnie tym Quiet Place. No ta Mulan zaskoczyła oczywiście tą długością swoją.
Ale też wyglądał świetnie ten trailer.
No to swoją drogą, to pewnie. Natomiast też, kurczę, czy, a właśnie, może czy nie zabrakło wam może kogoś tutaj? Bo ja na przykład jestem troszkę zaskoczony, że Birds of Prey się nie reklamuje tutaj.
Birds of Prey, to jest bardzo dziwne, szczerze mówiąc. Ten film, no, lepszego momentu nie mieli.
No
film wychodzi
moment,
za tydzień do kin, rzucić teraz trailer, który przypomina ludziom, że ten film wychodzi. To jest dla mnie takie pudło reklamowe, ale mówię, słyszymy bardzo dobre rzeczy o Birds of Prey, ale według mnie ma fatalną kampanię reklamową. Czy się trailer podoba, czy nie, to jest jakby inna kwestia, ale to, że nie reklamują się tą R-ką, o której mówimy, to, że teraz przegapili Super Bowl, nie, żeby nawet 15 sekund by ci wrzucili, że to wychodzi, nieważne, już pokazać Harley, pokazać resztę ekipy, gdzieś tam McGregora przerzucić przez parę klatek i po wszystkim, nie, i ładne logo. Według mnie ktokolwiek jest odpowiedzialny za... Nie, nawet jeżeli ten film dużo zarobi, jestem przekonany, że mógłby zarobić dużo więcej, gdyby ktoś naprawdę ogarnięty zajmował się reklamą.
Nie tyle sam marketing, bo oni mają kapitalny marketing, jeśli chodzi właśnie o ten designy, wizualia, nie? To wygląda naprawdę super. Te plakaty, które robili tylko
strategia
o zasięgi.
Strategia bardziej, nie?
No, tak, strategia zasięgi, nie? To
nie chodzi o wykonanie, bardziej chodzi właśnie o tutaj
tak,
o,
a to wygląda tak. Tak, a to są takie rzeczy, które łatwo trafią do wielu grup, nie? Jak docelowych, a... Nie wiem, czemu tego nie reklamują. Kurczę, to ma takie fajne. Ja bym sam te plakaty sobie wieszał nad łóżkiem, bo wyglądają naprawdę kapitalnie. A tutaj, wiesz, słyszysz o nich, wiesz, i widzisz je jednak w takich hermetycznych grupach gdzieś, a nie w jakimś szerszym kontekście.
No jeszcze była Wonder Woman z proszkiem do prania na 14 sekund i nic więcej.
No, okay,
jest też dziwne, że Wonder Woman nie reklamowali w sumie. Bo nie nazwałbym tego do końca reklamą. Bo to równie dobrze, jakby ktoś nie wiedział, że Wonder Woman wychodzi, dalej mógłby nie być pewien. By stwierdził, że Wonder Woman jest w reklamie proszku do prania.
Dalej mógłby nie być pewien, że jest. No właśnie, ja też jeszcze tak patrzę, bo tak...
DC trochę jak ostatnio robią dobre filmy i ogólnie podejmują dobre decyzje kreatywne, tak strategia marketingowa dalej pozostawia wiele do życzenia. Tym bardziej, że mają świetny rok do tego, bo Marvel w tym roku nie ma ciężkich dział. Mają seriale pewnie, ale nie mają naprawdę, wiecie, kolejnego Endgame, który wiadomo, że przyćmi wszystko. Umówmy się, ten dobry teaser 30-sekundowy Wonder Woman wcale nie zostałby zgaszony przez Black Widow. Umówmy się, a to wychodzi dokładnie w tym samym momencie. Więc znowu, czemu sobie to odpuścili?
O, czy to jest Charlie Day?
Tak.
Okej, okay, tak. Jestem niesie, kupiony. Niesie, Wonder Woman najlepszy film na świecie.
Niesie
ja
koszyk z proszkiem
dobrego. Okej, okay, dobra, to ja jestem kupiony. Szkoda, że tego nie widziałem wcześniej, bo nie było w tych... Nie było w jakichś dwóch czy trzech kompilacjach, które oglądałem z jakiegoś powodu.
Bo to jest reklama proszku do prania 14-sekundowa, a nie filmu.
I widzę jeszcze, bo tak wpisałem sobie tylko, że Super Bowl spot i widzę, że jeszcze Invisible Man jest. Czemu nie było w tych
stajkach? A, tak, był trailer Invisible Man. On wyglądał nieźle, szczerze mówiąc. Ja jako osoba kompletnie niehorrorowa, jak zobaczyłem te przebitki trailera Invisible Man i to napięcie tej kobiety, którą uznają za psychicznie chorą, kiedy mówi, że jej stalker jest niewidzialny, to ja poczułem ten dramat z tych przebitek, więc wyszedł według mnie nieźle.
Nie, no to jest kurze, super koncept.
Nie, są horrorowe.
To jest, to już właśnie gadaliśmy o tym, że to jest super koncept i koncept w ogóle niewidzialnego tutaj stalkera to jest tak uniwersalna rzecz, czy nie, która dzisiaj będzie może fajnie rezonować, no bo
tak.
Najstraszniejsze jest to, co wiesz, co odnosi się do jakichś prawdziwych lęków, nie, do czegoś, co faktycznie w codziennym życiu może budzić jakiś lęk czy strach i mam wrażenie, że właśnie kobieta, która czuje się, wiecie, osaczona i atakowana przez kogoś
i nikt jej nie wierzy,
i jakby nie może nic z tym zrobić i gość jest nieuchwytny, więc wiecie, no w realnym świecie nie ma niewidzialnych ludzi, ale są ludzie, którzy faktycznie nie możesz nic zrobić, albo którzy są na tyle dobrze się ukrywają, albo po prostu są bezkarni. I to jest coś, co faktycznie myślę można odnieść do siebie i chociaż może działać w tym filmie.
Chociaż w tym klipie jest scena akcji, w momencie jak policja stoi i on rozwala policjantów, łapiąc kolesiowi broń i kierując mu na przykład w jego nogę własną, czy coś w tym rodzaju, wiesz, widzisz policjanta, który nagle, i sobie, wiesz, po prostu strzela w nogę i to dziwnie wygląda, więc wiesz, że jakieś elementy akcji też chcą w to wprowadzić, ale napięcie jest całkiem nieźle zrobione i ja zobaczę ten film pewnie, chociaż ja na przykład nie lubię horrorów o duchach, ale ponieważ to jest bardziej science fiction i masz ten element właśnie nie tyle zza światów, zła siła, która ci opętała, tylko prawdziwy stalker, tylko że z tym elementem niewidzialności jakby, ale jakby sam problem jest jak najbardziej realny, no to do mnie to dużo bardziej przemawia niż Zła zakonnica demon.
Pod wrażeniem wybiórczości. Jak tak bliżej niewidzialny, ale nie duch, to fajnie.
No duchy są mało, że tak powiem, prawdziwe problemy poruszają.
To jeszcze
jakieś, już tak.
Jeszcze jest jakieś, jeszcze kończymy temat i gadamy o rzeczach, które się nie pojawiły. Liczyłem, że może Bloodshot się też pojawi? Jakiś króciutki fragmencik?
Za jaki pieniądz?
Ale właśnie tutaj rozumiem. Dokładnie. O tyle co nie,
chcesz pół budżetu zostawić na tym Super Bowl?
O tyle co Birds of Prey i Wonder Woman dziwi mnie, bo to jest jednak jest Warner, to jest DC, to jest duże uniwersum. Tak, nie brak Bloodshota. Wiesz, za ten trailer Bloodshota tutaj wiesz, to możesz trzecią filmu nakręcić.
Ale come on, no, Invisible Man robi Blumhouse, który też nie śpi na pieniądzach. Quiet Place też jest tanim filmem. No,
wydaje mi się, że Blumhouse może sobie pozwolić przy tym, co wiedzą, ile zarobią i ten, a Bloodshot
Quiet Place
dodawać.
Też pewnie zarobi rozpędem tak. Pierwszej części jeszcze.
A tu mi się wydaje, że mogą być przygotowani, że to będzie tylko na poczet strat.
No, tak. No, okay, to
ktoś
jest...
policzył, wydamy tutaj, czy to już odzyskamy, czy zarobimy.
No bo wiesz, że Blumhouse i Quiet Place, oni wyjdą na swoje i to naprawdę porządnie, nie? A tutaj nie widać. Zresztą widzieliśmy już plakat Bloodshota, który był zrobiony przez tego młodszego kuzyna, który się zaczął interesować komputerami właśnie, nie? I nie wiem.
Nie no, z tego samego powodu nie dziwi mnie, że na przykład New Mutants nie ma, nie? Mimo, że premiera też jest jakoś tam niedaleko, no to nie dziwi mnie to, że nie chcą
tam
tutaj pieniędzy
wykładać. Tam też za dużo władowali.
W to poszło. Tak.
To nie byłoby sensu.
Tym bardziej, że New Mutants, tak jak mówimy, jest bardziej jakimś takim testem w tym momencie Feigiego, niż faktycznie wielkim projektem, który ma zarobić ogromne pieniądze. Więc nie dziwię się, jak to nie będzie miało ogólnie dużej kampanii. Wydaje mi się, że to będzie wszystkim wiralowo. Będą się pojawiały tak jak ten plakat, może jeszcze jakiś trailerek pójdzie mały, czy coś takiego, ale raczej nic, co trzeba wydawać naprawdę spore pieniądze.
Tak, mi się wydaje, że w ogóle to będzie film, który będzie miał drugie życie jednak gdzieś tam na streamingach i później jak pocztą pantoflową, nie, marketing szeptany pójdzie, to wtedy dopiero, wiesz, on zyska to życie prawdziwe, nie?
Tak, ale dalej wracam. Nieobecność Birds of Prey to jest według mnie fatalny błąd.
No i jeszcze z takich większych filmów, które, no jeszcze jest powiedzmy czas tam, nie wiem, do wakacji, czy coś, żeby prowadzić kampanię. Nie było na przykład Pogromców Duchów. To jest ten film, który trochę musi jednak wygrać publikę. Nie ma Tenet na przykład też, który ostatnio zaczął tą kampanię, więc być może uznali, że jeszcze za wcześnie, dopiero ruszymy mocniej im dalej. Nie ma Jungle Cruise na przykład i to też wydaje mi się, że jest film, który na razie jakby no, jest sobie.
Godzilli jeszcze nie ma cały czas.
No Godzilli to tak.
Jeszcze
oni mają czas, Godzilla ma czas. Nie?
No i zaskoczyło mnie to, że tych Pixarowych rzeczy nie ma. Nie? Że nie ma ani klipu z Onward, ani Soul. Spodziewałbym się, że oni by
Onward dziwne. O tyle co jeszcze Soul rozumiem, bo wydaje mi się, że to jest też taki film bardziej... Pewnie zarobi, ale mam wrażenie, że to jest trochę bardziej kameralna historia. Tak to Onward, wiesz, Chris Pratt, Tom Holland... kolorowe rzeczy, wycieczka. Wydaje mi się, że to aż dziwne, że się nie pojawiło. No ale widać, tu już są pieniądze Disneya i Disney nie możemy powiedzieć, że źle je wydał, szczerze mówiąc. Jakby to, w co wcisnęli, to wcisnęli bardzo dobrze.
No, dwie minuty Mulan poszło.
Dwie minuty Mulan, to właśnie gdzieś to po drodze poszedł budżet Edward i Jungle Cruise.
Wiesz, mi się wydaje, że oni...
Suwaczki przesuwali po prostu.
Tak, ale wiesz, mi się właśnie wydaje, że oni wiedzą, że na Jungle Cruise mają jeszcze czas, że to się sprzeda, wiadomo. Też się
Pixary
sytuacja
też.
Tak, ale wiedzą, że się jednak sytuacja też zmieni w Chinach wtedy, nie? I może być inna, nie? Jak już przyjdzie co do czego i do premiery. A to Mulan to musieli, wiesz, tu i teraz, nie? Już podraperować,
no
podrasować i to wydali, wiesz... budżet na cztery filmy, nie? W jednym.
Mulan to jest to, że trzeba to ratować na teraz i Disney Plus, żeby ludzie już rozgrzewali portfele na abonamenciki na sierpień, nie? To już wiesz,
I
że
i coś dla Black Widow jeszcze na boku.
Z tą Black Widow to też nie wiem, czy to było konieczne, czy niekonieczne. Widać, uznali, że potrzebne, bo wychodzi...
Ale sensowne
no
było.
No i najbliższy film,
tak. No więc jest to zrozumiałe. Ale wydaje mi się, że Black Widow obok dwa najważniejsze projekty to było Disney Plus i Mulan. I widać, gdzie budżet poszedł.
I jeszcze ostatnia rzecz a propos Disneya. No oni mają jeszcze w pierwszej połowie roku, chyba w maju, jeszcze jeden film, który myślę, że też już spisany został na straty i pewnie nic dobrego z tego nie wyjdzie i dlatego też jakakolwiek kampania będzie skromna. Artemis Fowl mianowicie. To jest coś, co tam
kurde,
mają cały
Artemis
czas.
Wychodzi,
to już miało trailery w kinach dawno temu.
Cisza, tutaj też nic. No mówię, jakoś mają wychodzi. I będzie to jedna z tych rzeczy Disneya, które wychodzą, wszyscy o tym zapominają po tygodniu.
To będzie dziadek do orzechów. No.
Kurczę, a Kenneth Branagh to reżyseruje, nie? Jakby nie tam pierwszy z brzegu.
W ogóle materiał źródłowy to jest samogry, praktycznie od lat ludzie czekali, wiesz, że to miało w czasie Pottera, jak była Potteromania, nie? Jak zaczęły Pottery wychodzić, to wszyscy czekali, o, zaraz wyjdzie Artemis Fowl, bo on wtedy też był mega popularny, nie? I teraz mamy czasy, że wiesz, że już no, daleko po Potterach, ale ostatnio Pullmana przecież Mroczne Materie serial zrobili, nie? I wydawało się, że teraz może jest dobry moment, żeby tego Artemisa Fowla, bo to jest cały czas świetny świat, świetnie wykreowany. I kurczę, strasznie żałuję, że to tak wygląda paskudnie.
Film, o którym zapomnął raz, dwa. I jeszcze są dwie opcje. Opcja pierwsza, film będzie miał dobre recenzje i gdzieś tam sobie pójdzie, jako ta mała produkcyjka, może ktoś na niego pójdzie, może nie. Opcja druga, film będzie miał kiepskie recenzje i będzie tak samo jak z tym filmem Ava DuVernay. Jak on się nazywa?
Wrinkle in Time.
Wrinkle in Time, czyli pewnie w Polsce nawet nie będziesz miał dystrybucji. Jak Artemis Fowl będzie miał kiepskie recenzje, zobaczysz, że utnął to tak jak Wrinkle in Time.
Ja, mi się wydaje, że to będzie wpadka tak jak pierwsza próba z Pullmanem, czyli Złoty Kompas, nie? Że miała być trylogia, nie miała być tak super, a tu wpadka, koniec zakopane i pewnie za następne 10 lat gdzieś to ruszą na jakimś streamingu, nie?
Tak to wygląda, no ale... Okej, okay. No gdyby coś miało, gdyby mieli plany co do tego, no to myślę, że już by inwestowali w promocję, byśmy gadali o zwiastunie czy coś w tym guście, nie? Natomiast no, nic nowego się w tym temacie nie pojawia. No dobra, słuchajcie, to było chyba na tyle, jeśli chodzi o te Super Bowlowe nasze wrażenia. I no słuchajcie, jeśli o czymś zapomnieliśmy, dajcie nam znać w komentarzach, może jeszcze będzie okazja o tym wspomnieć. Jeśli się z nami nie zgadzacie albo zgadzacie, też dajcie nam znać, no i ewentualnie możecie nas także zasilić tipem lub superchatem, na które oczywiście będziemy odpowiadać, jeśli to są jakieś bieżące kwestie w osobnych materiałach. Był z nami Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!